A dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Tadeusz Nowicki, prezes Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Plastik, bo to jest temat, o którym się teraz dużo mówi, z, mam wrażenie, dość oczywistych względów, czyli tej potrzeby dbałości o klimat, o środowisko, w którym żyjemy. Paręnaście lat temu, czy parędziesiąt lat temu uważany za genialne rozwiązanie dla ludzkości, a dzisiaj tej samej ludzkości przysparza ogromnej ilości kłopotów i problemów. No i właśnie, no i co z tym zrobić? Bo państwo się zajmujecie przetwarzaniem tego surowca.
Tak jest, przetwarzaniem, czyli tak naprawdę przygotowywaniem do użycia przez nas wszystkich. To bardzo ważne pytanie, dlatego że trzeba oddzielić dwie rzeczy. Co jest w plastiku dobrego i co jest złego? I najpierw powiem dwie rzeczy, które albo słuchacze nie uwierzą,
mogą zabrzmieć kontrowersyjnie,
albo mogą zabrzmieć kontrowersyjnie, a nie są. Pierwsza teza i chyba jedyna na temat tworzyw sztucznych, którą można powiedzieć bezdyskusyjnie. Tworzywa sztuczne mają wyłącznie pozytywny wpływ na klimat.
Myślę, że część słuchaczy w tej chwili, zaświeciła się czerwona lampka, mówi: oho, ciekawe, jakie ma pan argumenty, żeby to potwierdzić.
Dlatego chciałem to powiedzieć. Podstawowe argumenty to, że w sytuacjach, kiedy zastępujemy plastik czymkolwiek innym, jak pokazują tak zwane analizy cyklu życia, obciążenie dla środowiska jest dwu- czy trzykrotnie większe niż w przypadku używania tworzyw sztucznych, czyli plastiku. Wynika to z paru rzeczy. Plastik przerabia się w niskich temperaturach. Produkcja plastiku nigdy nie wymaga temperatur większych niż 200-250 stopni, a więc nie zużywa energii, nie produkuje się gazów cieplarnianych. Po drugie, plastik jest lekki, co powoduje, że w trakcie transportu waga przewożona jest nieporównywalnie lżejsza niż alternatyw. I wreszcie trzecia rzecz, jeżeli weźmiemy na przykład butelki do wody mineralnej, tego obiektu z plastiku, który wszyscy używają najczęściej. Butelka litrowa, kiedy jedzie do producenta, który ją napełnia, jest maleńką buteleczką. Na ciężarówce można zmieścić tysiące butelek. W momencie, kiedy bardziej lubiana przez większość z nas butelka szklana jedzie do producenta, to wtedy jedzie w pełnowymiarowej wielkości i wymaga nieporównywalnie więcej zużycia opon, silników, paliwa i produkcji spalin.
Ale pan teraz opowiada trochę o świecie idealnym.
Czyli, nie, o prawdziwym, tym, w którym żyjemy.
Nie, o takim świecie, w którym ludzie, którzy używają tworzyw sztucznych, używają ich tylko wtedy, kiedy ich naprawdę potrzebują, tylko potem po użyciu odpowiednio je segregują i sprawiają, że łatwo jest odzyskać to, co się da z tego odzyskać i przetworzyć. A wiemy wszyscy z obrazków, które przemawiają do wyobraźni, bo takie są, bo tak niestety wygląda ten świat, w którym żyjemy, że duża część odpadów, w tym plastikowych odpadów, po prostu wala się po świecie, trafia do oceanów i zabija tamtejszą florę.
I to jest największa wada plastiku i o tym się zgodzimy. Ale to zastanówmy się, co możemy z tym zrobić.
Weźmy przykład. Ten plastik sam tam nie wpada.
Sam tam nie wpada. Weźmy, zapytajmy, czy tak jest wszędzie. Weźmy przykład naszego najbliższego zachodniego sąsiada, Niemiec. Oficjalne statystyki i zresztą niekontestowalne przez nikogo. 97% butelek po napojach z tworzyw sztucznych jest zebranych i podlega recyklingowi. Weźmy naszą drogą ojczyznę. Ten procent nie przekracza 50% dzisiaj. W czym jest problem? W tym, że nie zorganizowaliśmy się we właściwy sposób. Teraz, po latach, zaczyna mówić się, że może w Polsce dobrze byłoby wprowadzić system kaucyjny. To prawda. Największy problem z tworzywem tak naprawdę nie jest z plastikiem, tylko z nami. Dlatego, że nim śmiecimy. I odpowiedź, którą próbuje dać zarówno Unia Europejska, jak i my, branża, to jest słynne słowo recykling. Tylko do tego trzeba zorganizować się. Nie wystarczą dobre chęci, które większość mieszkańców, w szczególności dużych miast, sorry, ale dzisiaj recykling działa lepiej w dużych miastach niż poza nimi, ma. Tylko straciliśmy wiele, wiele lat w stosunku do starej Europy.
Bo rzeczywiście, do tego wątku zaraz wrócę, bo on jest szalenie istotny i on jest chyba właśnie tą pierwszą odpowiedzią, nad którą się powinniśmy zastanowić, ale chcę jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że mam wrażenie, że są takie sytuacje, takie branże, takie dziedziny, w których te tworzywa sztuczne są po prostu zbawienne, że bez nich pewne rzeczy by nie istniały, albo kwestia higieny chociażby w szpitalach, no wszyscy chcemy, żeby to wszystko było czyste, sterylne i tak dalej. Chodzi o tę część odpadów, które tworzymy, a których moglibyśmy nie tworzyć. I to, co wpływa bardzo mocno na wyobraźnię ludzi, to właśnie chociażby obrazki ze sklepów, kiedy się idzie do marketu, wszystko jest zapakowane w po prostu ogromnej ilości folii, albo żywność, która jest pakowana w te właśnie folijki, tacki i tak dalej, mimo że mogłaby być sprzedawana bez tego. I to
no zatrzymajmy się chwilę, bo to jest ciekawe. Porównajmy sytuację. Kupujemy jogurt w plastikowym opakowaniu, które potem wyrzucamy, albo przychodzimy z własną szklaną bańką, bo takie sklepy już istnieją i wlewa nam się jogurt. I co potem? I potem tą bańkę myjemy. Czy wie pani, że jeżeli policzy się wpływ na środowisko opakowania plastikowego do jogurtu, które zostanie właściwie poddane recyklingowi, czyli w szczególności jeśli nie jest z polistyrenu, bo to już odrębna, bardziej specjalistyczna kwestia, z sytuacją, w której przyszliśmy do sklepu z jogurtem, z naczyniem, to, że umyjemy to naczynie po zużyciu i wypuścimy ścieki do rzeki, które muszą przejść przez oczyszczalnię ścieków, okaże się, że odcisk środowiskowy, ślad środowiskowy będzie większy. O tym wiele osób nie myśli. Jest jeszcze jeden aspekt.
Chyba, że będziemy myć na przykład w zmywarce, czyli razem ze z innymi produktami.
To jest właściwa, to jest właściwa odpowiedź. No ale jak spojrzymy, jak dzieje się to na ogół, to albo będzie wtedy globalnie więcej cyklów zmywarek, oczywiście lepiej umyć w zmywarce, albo w praktyce wiele osób uzna, no, że normalne jest, jak idą do sklepu akurat coś, to i myją to, naczynie bezpośrednio.
To właściwie wracamy trochę do tego, co już pan powiedział, czyli do wątku recyklingu. Wszystko rozbije się o świadomość konsumenta. O to, czy on ma świadomość decyzji, które podejmuje.
I o legislację.
O legislację też oczywiście. Do tego też zaraz wrócimy. Czyli co by musiało się wydarzyć, albo jeszcze inaczej, czy ten system odbioru śmieci, który mamy teraz w Polsce, po raz kolejny zmieniany niedawno, ludzie się w tym gubią, ludzie się w tym nie odnajdują, czy on jest jakby dobry, czy jest odpowiedzią na przykład dla branży, która przetwarza to, co jest odpadem, ale może być potem jeszcze wykorzystywane, czy dzięki temu do was, do przetwórców trafia produkt, który rzeczywiście jest łatwiej wykorzystać?
Oceniajmy systemy po owocach. To, do czego prowadzi nas system, jest bardzo rozczarowujące. Powtarzam przykład. Niemcy, odzysk butelek, biorę butelki, bo tu są najlepsze statystyki, 97%, Polska niewiele ponad 50%. To mamy odpowiedź, czy to jest dobry system. Zafundowaliśmy sobie w nowej ustawie podział śmieci na 5 frakcji. Proszę zobaczyć, co dzieje się u znajomych, jak się dyskutuje, gdzie należy wrzucić śmiecie. Dam pani przykład Paryża, w którym spędzam część mojego życia. Paryż zmienił i tak naprawdę pół Francji z Paryżem sposób sortowania, mówiąc, przy dzisiejszym poziomie urządzeń zwanych sorterami najważniejsze jest to, żeby dawać polecenie konsumentowi jasne. W Paryżu od początku tego roku mówi się, dzielimy tylko na 3 frakcje, a kryterium wrzucenia do tego żółtego pojemnika to jest wszystkie opakowania w to samo miejsce, szkło w drugie, cała reszta w trzecie.
I to, nie,
to jest
nie
trudniejsze
konsument
do sortowania, ale to jest jasne. I w momencie, kiedy całość śmieci jest sortowana w ten sam sposób, a to, co powiedziałem, jest bardzo łatwe, nikt nie musi się zastanawiać, to specjalistyczne firmy nie mają kłopotu z dosortowaniem tak fajnie podzielonych i prosto frakcji.
To dlaczego my nie korzystamy z tych wzorców, które opowiadał pan już o 2 krajach, a przykładów moglibyśmy znaleźć dużo więcej. Dlaczego my nie potrafimy z tych wzorców skorzystać i stworzyć systemu, który będzie po prostu działał?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i niestety wytoczę tutaj proces politykom. Dlatego, że dzisiaj krytyka tworzyw stała się szalenie nośnym tematem. Na tym się robi kampanie wyborcze. To się podoba ludziom. Dlaczego dzisiaj w wielu krajach zaczyna się wprowadzać znaczne ograniczenia, które co do osób znających się na tym nie mają racjonalnego uzasadnienia? No, to jest część populistycznych ruchów, które zalewają Europę. I jesteśmy też tego ofiarą, Dlatego, że na krytyce plastiku można znieść, można zrobić kapitał polityczny. I tak się dzieje.
No, chociaż powinno rzeczywiście stawiać się na świadomość konsumentów, na decyzje, które my podejmujemy i na właśnie zastanowienie się nad tym, czy ja na pewno coś muszę kupić. W ogóle zdaje się, że odpowiedzią na dużą część kryzysu klimatycznego byłoby po prostu ograniczenie się, ograniczenie konsumpcji, ograniczenie też pewnie produkcji niektórych rzeczy. No produkcja się napędza dlatego, że jest konsumpcja odpowiednia, ale nie zawsze. Czasami jest tak, że to jest kreacja jakiejś potrzeby sztucznej. Gdyby wszyscy, czyli i konsumenci, i producenci, a zwłaszcza ci, którzy ustalają prawo, myśleli o tym w ten sposób, czyli ograniczenie i świadomość, myślę,
tak,
że połowa problemów
jest w dyrektywach europejskich, że pierwszą metodą jest oczywiście unikanie produkcji i stosowania niepotrzebnych rzeczy. Ale spójrzmy na chwilę na tą legislację. Unia Europejska przyjęła bardzo fajną dyrektywę i
to
strategię dla
plastiku.
To mówi
pan o ograniczeniu plastiku.
A no właśnie, nie. To dziennikarze mówią o ograniczeniu plastiku, bo jeżeli pani przeczyta te dokumenty, to celem Plastic Strategy, czyli strategii dla plastiku i Single-Use Product Directive, czyli dyrektywy o eliminowaniu tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, jest przede wszystkim analizowanie odpadów i tworzywa sztucznego, które używane jest przez bardzo krótki czas. A szeroka publiczność zrozumiała, eliminujmy plastik. Dlaczego się? Dlatego przed tym przestrzegam. Bo alternatywy będą kosztowały przyrodę i kosztują już dzisiaj znacznie drożej. Przeciętne opakowanie nietworzywowe jest 2 czy 3 razy cięższe. Wracamy do początku naszej rozmowy.
No tak, ale rzeczywiście tutaj kluczem do zrozumienia tej dyrektywy jest to jedno słowo, którego pan użył, czyli jednorazowy. Jednorazowe opakowania, jednorazowy plastik, coś, czego moglibyśmy unikać, a tego nie robimy.
Tak, tylko trzeba wiedzieć w tej dyrektywie, jak definiuje się jednorazowość. To nie chodzi tylko o to, że czegoś się użyje raz. To chodzi o to, że czegoś się użyje raz przez bardzo krótki moment. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę żywność, która na przykład, której czas życia na półkach wydłuża się wielokrotnie, to już z punktu widzenia prawa europejskiego i słusznie nie jest jednorazowy użytek. Jednorazowy użytek to jest wzięcie na przykład kubka do kawy, wypicie kawy i wyrzucenie po 5 minutach.
Albo siateczki w sklepie, żeby zapakować tak marchewkę. Tak, no, zdecydowanie nie polecamy.
Chociaż warto wiedzieć, że bawełniana siatka będzie lepsza dla środowiska, jeżeli użyjemy jej ponad 200 razy.
Tak.
Znam takich, którzy używają ponad 200 razy, ale jest ich mało.
To rzeczywiście warto. Znowu wracamy do świadomości. Trzeba mieć świadomość, że to nie chodzi o to, żebyśmy szli na zakupy z bawełnianą torbą. Znaczy o to chodzi. Ale nie tylko o to, żebyśmy sobie tę torbę zmieniali.
Tylko żebyśmy użyli jej 200 razy.
Co 3 dni nową torbę, tylko żebyśmy naprawdę używali jej zawsze. Wielokrotnie. Nie zmieniali, nie kupowali nowych torebek, tylko dlatego, że są ładne. Ale to jest temat na kolejną dyskusję. Niestety czas nam się skończył. Bardzo panu dziękuję. Tadeusz Nowicki, prezes Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, był moim państwa gościem w raporcie gospodarczym. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Jestem ciekawa właściwie opinii naszych słuchaczy po tym, co żeśmy dzisiaj powiedzieli. Do usłyszenia.
Ja także. Thank you.